Pierwszy Piotra, trzeci rozdział, wersety od 8 do 12. Strona 1318. Biblii Warszawskiej. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. To jest Boże Słowo, pomódlmy się. Ojcze, proszę Cię, mów do nas przez to Słowo, niech te, ożywiaj te Słowa przez Ducha Świętego, żebyśmy mogli je rozumieć, żebyśmy mieli je zastosować, Panie. Niech ono, to Słowo kształtuje nasze myślenie, nasze postawy, Panie, abyśmy byli osobami, które nie tylko słuchają, ale też wykonują to, co tu jest napisane, Panie. Pomóż nam w tym, bo Twojej pomocy potrzebujemy, pomocy Ducha Świętego w naszym życiu. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Więc przypomnę tylko, że Piotr od drugiego rozdziału, 11 wersetu wzywa swoich adresatów, chrześcijan, którzy żyją wśród pogan, którzy żyją w nieprzychylnym im otoczeniu, wzywa tych chrześcijan, aby ich życie miało jakość, aby ich życie poprzez tą jakość przyciągało tych pogan, wśród których żyją, do Chrystusa. Generalnie poganie mieli złe zdanie o chrześcijanach. Nie dlatego, że chrześcijanie żyli niemoralnie, czy byli jakimiś złymi złoczyńcami, czy złymi ludźmi, ale dlatego, że w ich przekonaniu być dobrym obywatelem, być dobrym poddanym oznaczało być poganinem. Państwo, które zamieszkiwali, było państwem pogańskim, religia i państwo były ze sobą powiązane. Dlatego być dobrym obywatelem, dobrym poddanym oznaczało być poganinem. Odrzucenie pogaństwa w związku z tym było postrzegane jako akt totalnie czy całkowicie niepatriotyczny, jako akt zdrady. Tak jak dzisiaj w naszym kraju, w głowach wielu ludzi jest to przekonanie, że być dobrym Polakiem to być katolikiem. Tak? A jeśli nie jesteś rzymskim katolikiem, to nie możesz być dobrym Polakiem. Ludzie zapominają, że w przeszłości Polska była wielowyznaniowa. Tak? Nie byli tylko rzymscy katolicy, ale też byli prawosławni, byli też Żydzi. Więc nie można powiedzieć, że bycie dobrym Polakiem to, być dobrym katolikiem, że być katolikiem. Ale w każdym razie funkcjonowanie w takim pogańskim społeczeństwie było oczekiwanie dla tych, którzy funkcjonowali, którzy żyli wśród pogan, było oczekiwanie, że będą uczestniczyć w tych wszystkich świętach pogańskich, imprezach pogańskich, ponieważ to ma wpływ na to, jak to państwo funkcjonuje, jak ten kraj funkcjonuje. Inna rzecz, która wpływała na złe traktowanie chrześcijan poprzez pogan, była taka, że poganie nie wiedzieli, czym jest chrześcijaństwo. Dlatego byli pełni uprzedzeń. Tak jak nie znamy kogoś, nie wiemy skąd pochodzi, nie znamy jego kultury, nie znamy kontekstu, to jest często tak, że boimy się takiej osoby. Mamy pewne uprzedzenia co do tej osoby i podchodzimy niewłaściwie do niej. Tak samo było z chrześcijanami, ponieważ oni, poganie, nie rozumieli, prawda, tej kultury, no, nie rozumieli przekonań, wierzeń chrześcijan, nie znali ich, było dla nich coś obce, coś, co było pewną nowinką, więc mieli pewne uprzedzenia, różne uprzedzenia i dlatego źle traktowali chrześcijan, dlatego źle się do nich odnosili. I dlatego Piotr wzywa swoich adresatów, aby ci swoim dobrym postępowaniem zamykali usta niewiedzy tych pogan. Piotr chce, aby adresaci jego listu tym przykładnym życiem pozbawili pogan argumentów. Można powiedzieć, żeby wybili zęby tej bestii, która ich gryzie. Tak mówiąc dosadnie. Prawda? A poganie mają różne uprzedzenia, mają różne, tak samo jak kiedyś w Polsce myślano, prawda, źle o Żydach, że Żydzi to mieszają krew niemowląt, tych katolickich niemowląt z chlebem, z macą i jedzą to. Prawda? Takie, to dzisiaj ludzie tak myślą, no nie? Oczywiście jest to totalna bujda, ale tak samo poganie myśleli o chrześcijanach. No niekoniecznie, że chrześcijanie mieszają krew niemowląt z mąką, prawda? Ale tak samo podobne uprzedzenia funkcjonowały wtedy. Więc co można zrobić? No trzeba w jakiś sposób uświadomić tych ludzi, pokazać im, że jako chrześcijanie nie jesteśmy złymi ludźmi, mamy pewne standardy, mamy pewne normy, nasza wiara ma przełożenie na to, jak żyjemy, tak? I kiedy będą, to życie będzie miało jakość, to te argumenty, które mają poganie, wyssane często z palca, będą usunięte. Poganie zobaczą, że ci chrześcijanie to wcale nie są tacy źli ludzie. Że mają swoje, wierzą w Jezusa Chrystusa, ale ich wiara ma przełożenie na to, jak żyją, a żyją pośród nas całkiem moralnie, porządnie. Mamy się czego uczyć. Więc poprzez takie życie, które ma jakość, chrześcijanie mogą tej bestii wybić zęby, tak, i pozbawić pogan argumentów, które tamci mają przeciwko nim. Piotr mówi swoim adresatom w dalszej części tego listu, jaki ma być na przykład ich stosunek do władzy zwierzchniej, do władzy ludzkiej, do królów, do cesarza, do wszelkiego ludzkiego porządku. Następnie, o czym też mówiliśmy jakiś czas temu, zwraca się do chrześcijan, którzy są niewolnikami, i mówi im, jaki ma być ich stosunek do ich panów, do właścicieli. I następnie zwraca się też do żon i mężów, też o tym mówiliśmy, i mówi im, jak mają wyglądać relacje w małżeństwie pomiędzy żonami i mężami. Więc Piotr dotyka różnych kwestii i pokazuje, jak ci chrześcijanie, którzy żyją w nieprzychylnych im okolicznościach wśród pogan, mają żyć. I ostatnia kwestia, którą Piotr dotyka w tej części listu, dotyczy generalnie tego, jak chrześcijanie mają funkcjonować. Jest to ostatnie, ten fragment, który przeczytaliśmy, jest ostatnią częścią tego fragmentu. Ona jest później rozwinięta w dalszej części listu, ale to jest ostatnia rzecz, o której pisze Piotr. Na to wskazuje, prawda, sugeruje stwierdzenie, a w końcu, ostatecznie, w końcu. Więc jest to fragment, który Piotr w dalszej części rozwija, w dalszej części tego listu. Zatem zobaczmy, jakie jest to ostatnie wezwanie Piotra do chrześcijan, którzy żyją wśród pogan, którzy żyją wśród ludzi, którzy nie są im przychylni, delikatnie mówiąc. I to ostatnie wezwanie, to ostatnie zalecenie jest skierowane do wszystkich wierzących bez wyjątku. Wcześniej widzieliśmy, że Piotr zwraca się do konkretnych grup ludzi. Teraz Piotr zwraca się do wszystkich wierzących. Bądźcie wszyscy, tak? Bądźcie wszyscy, więc jest to ogólne wezwanie do wszystkich wierzących. I to, co dalej Piotr napisał, można podzielić na trzy części. Pierwsza część mówi, jakimi ci chrześcijanie mają być. Druga część mówi, jakimi ci chrześcijanie mają nie być. I ostatnia, trzecia część mówi, jaka jest podstawa, dlaczego mają tak funkcjonować. I Piotr daje biblijne uzasadnienie tego, co napisał. Więc jakimi mają być chrześcijanie? Piotr wzywa swoich adresatów do tego, aby postępowali w określony sposób. Wzywa ich, aby byli jednomyślni, współczujący, braterscy, czy też miłujący braci i siostry, miłosierni i pokorni. Piotr nie wzywa tutaj chrześcijan przy swoich adresatów do czegoś nowego. Tak? To są oczywiste rzeczy, można powiedzieć, w chrześcijaństwie. Są to normalne rzeczy, to jest pewien standard. To są cechy, które są obecne w Panu Jezusie Chrystusie i chrześcijanie jako jego naśladowcy mają odzwierciedlać te cechy. Ale też trzeba pamiętać, że adresaci Piotra znajdują się w konkretnych okolicznościach. I te okoliczności sprawiają, że Piotr napisał te rzeczy tak, jakby chciał je zaakcentować mocniej. Podkreślić, że akurat w tym czasie, w tych okolicznościach wszyscy chrześcijanie, wszyscy jego adresaci powinni szczególnie wykazywać właśnie te cechy. Kiedyś, jeszcze jak byłem w innym kościele, byłem członkiem Rady Zboru i mieliśmy w naszym zborze bardzo trudną sytuację, bardzo napiętą sytuację. Atmosfera była napięta, członkowie byli podzieleni, było trudno i ciężko. I jako Rada Zboru widzieliśmy potrzebę, żeby w tych trudnych okolicznościach w szczególny sposób podkreślić naszą jedność w Radzie. Żeby to wszyscy widzieli dookoła, że co jak co, ale w tym czasie, w czasie, który jest trudny dla całego zboru, my będziemy jedno generalnie. I przez jakiś czas robiliśmy różne rzeczy, ale w tym wszystkim, co robiliśmy, pokazywaliśmy, że działamy jako jedno. I to pomogło ludziom, że tak powiem, to pomogło ludziom stanąć na nogi, odbudować zaufanie w kościele, czy tam do Rady Zboru, niekoniecznie my zawiniliśmy, ale udało się, jak że tak powiem, rzeczy wyprostować. Więc adresaci Piotra byli w trudnej sytuacji, funkcjonowali w otoczeniu, które nie jest im przychylne, a której atakuje ich. I dlatego Piotr wymienia cechy, jakimi powinno się szczególnie charakteryzować ich postępowanie w tym czasie. Można zapytać, dlaczego te rzeczy, dlaczego tych pięć, które wymienił Piotr. W dawnych czasach, żeby zdobyć miasto, trzeba było najpierw zniszczyć jego mury obronne. Tak? A jeżeli mury padły, to w zasadzie można było już robić wszystko. Można było wejść do tego miasta i je plądrować. Można było je zniszczyć. Ale jak... Więc ten mur obronny jest bardzo, bardzo istotny. I chrześcijanie, oni są jak miasto. Są atakowani. A ich relacje między sobą, można powiedzieć, są jak ten mur obronny. Więc, jak to powiedzieć, więc mur nie jest to atakowany jakby w jednym czasie na całej długości. Nie, są pewne miejsca, gdzie ten mur jest atakowany po to, żeby go osłabić, po to, żeby go zniszczyć. Jak się zrobi wyrwa w jednym miejscu, to już można tam nacierać i wchodzić do miasta. Więc chrześcijanie byli atakowani, chrześcijanie byli, można powiedzieć, lżeni, byli, nie wiem, czy fizycznie atakowani, ale źle o nich mówiono. Oczywiście, można powiedzieć, że działo to się ogólnie odnośnie Kościoła, ale też trzeba pamiętać, że Kościół to ludzie, to pewne osoby, konkretne osoby, których my dzisiaj imienia i nazwiska nie znamy, ale wtedy były to konkretne osoby i one były lżone, one były atakowane. Więc chrześcijanie byli atakowani i w tej sytuacji bardzo istotną rzeczą było szczególnie, aby inni bracia i siostry, aby więzi między braćmi i siostrami były solidne, aby były mocne, aby były oparte na miłości. Ponieważ te więzi między braćmi i siostrami w Chrystusie są jak ten mur obronny. Kiedy chrześcijanin jest atakowany za wiarę, jest prześladowany za wiarę, to czego potrzebuje w tym momencie? Potrzebuje wsparcia innych, że inni staną razem z nim w tej jego trudnej sytuacji. Że z nim staną ci, którzy doświadczają tego samego, ale też staną razem z nim ci, którzy nie doświadczyli być może tego, co on doświadcza. Potrzebuje wiedzieć, że nie jest sam w tym trudnym doświadczeniu i że Kościół, bracia i siostry robią wszystko, aby to jego doświadczenie było jak najmniej dotkliwe dla niego. Dlatego jednomyślność, współczucie, miłość braterska, miłosierdzie oraz pokora są tak ważne i potrzebne właśnie w takim momencie jak ten, kiedy chrześcijanin doświadcza opozycji, przeciwności ze strony ludzi, wśród których żyje. Są różnice pomiędzy zielonoświątkowcami i pomiędzy baptystami. To nie ma żadnej tajemnicy. tak? I chociaż jesteśmy braćmi i siostrami w Panu, to jednak są różnice i to różnice powodują, że no, czasami są jakieś tarcia, napięcia, czasami mniejsze, czasami większe, prawda? Ale jeśli zdarzyłaby się taka sytuacja, że nagle któraś z tych grup zaczyna być prześladowana przez państwo na przykład, to jak myślicie, jak by się zachowała druga grupa? Wtedy, myślę, te wszelkie spory przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Tak? Te wszelkie spory przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. One przestają być ważne. To nie znaczy, że one przestaną, tymczasowo znikają się i odkłada na bok, bo to nie jest istotne w tym momencie. To można rozwiązać później. W tym momencie są ważniejsze inne rzeczy, tak, żeby okazać wsparcie naszym braciom i siostrom, niezależnie, czy my się w jakichś tam mniejszych kwestiach zgadzamy, czy nie. W nowej sytuacji trzeba stanąć u boku naszych braci i sióstr, wesprzeć ich, ponieważ tego potrzebują. I nie chodzi tu tylko o wsparcie ich dobrym słowem, ale chodzi o sympatyzowanie z nimi, o zaspokojenie ich potrzeb materialnych, jeżeli takie się pojawiają w związku z prześladowaniem. Wymaga to okazania prawdziwej miłości braterskiej, praktycznie. Poprzez okazywanie miłosierdzia, poprzez zaspokojenie ich potrzeb wynikających z faktu, że doświadczają prześladowania. A to wymaga pewnej pokory, prawda? To wymaga pewnej pokory, ponieważ za chwilę to ta druga grupa, która nie jest prześladowana, może być też prześladowana. Nie można w takiej sytuacji zadzierać nosa i mówić, należało się im. Należało się im za te głupoty, które wygadują, należało się im. Nie. Nie. Tutaj trzeba okazać pokorę, ponieważ jedziemy na tym samym wózku. To, co ich spotkało, za chwilę może spotkać i nas i będziemy w takiej samej sytuacji. Dlatego w tych okolicznościach, w takich okolicznościach szczególnie jest ważne, aby chrześcijanie działali w jedności, współczuciu, miłości braterskiej, miłosierdziu i pokorze. Po drugie, jakimi mają nie być, mówi Piotr. Po drugie, prawda, Piotr mówi swoim adresatom, jak nie mają postępować w sytuacji, w jakiej się znajdują. Piotr mówi im, aby nie oddawali złem za zło, ani obelgą za obelgę. I wydaje się, że Piotr ma tu na myśli sposób, w jaki jego adresaci powinni reagować na nieprzyjemności ze strony pogan. Więc przede wszystkim chrześcijanie mają się nie mścić. Czy nie mają się wścić, nie mają oddawać według tego, co otrzymali. Dlaczego nie mają się mścić? Ponieważ zemsta raczej eskaluje problem, niż go wycisza. Zemsta zawsze podnosi temperaturę, a nie obniża jej. A w takich okolicznościach podnoszenie temperatury bardzo szybko może doprowadzić do wrzenia. A jak coś wrze, to jest źle, bo to może poranić wiele osób. I niedawno oglądałem fragment filmu Agora. Akurat włączyłem telewizor i ten fragment był. I chodzi o... To jest fikcja, generalnie fikcja. Nie ma nic wspólnego z faktami. Ale akcja filmu rozgrywa się w Aleksandrii. W mieście w Egipcie, gdzie była Biblioteka Aleksandryjska, i w tym mieście obok pogan żyją też Żydzi i chrześcijanie. Oczywiście te dwie grupy, Żydzi i chrześcijanie, nie pałają sympatią do siebie i nie wykorzystują każdą okazję, żeby to okazać generalnie, ale w pewnym momencie no, ktoś poszedł o krok za daleko. Tak? W pewnym momencie, nie wiem, nie pamiętam kto sprowokował kogo, ale jedna z tych grup urządziła zasadzkę na chrześcijan i poszły w ruch kamienie. Nikt nie zginął, chyba, nie pamiętam, mniejsza z tym. W każdym razie w ruch poszły kamienie. I co za tym, co się działo dalej? No, skoro jedna grupa tak zrobiła, no to musi być odwet. Więc druga grupa zorganizowała zasadzkę i też w ruch poszły kamienie. Więc sytuacja zaczęła jakby nabierać tempa, temperatura zaczęła się podnosić. W końcu jakby sytuacja dotarła do lokalnego władcy, który musiał interweniować i jakby uspokajać to. Więc zemsta nigdy nie przynosi nic dobrego, ona tylko powoduje, że problem się eskaluje, czy konflikt jest coraz większy. Dlatego Piotr wzywa swoich adresatów, aby się nie mścili, aby nie postępowali z poganami tak, jak poganie postępują względem nich. Czy to znaczy, że chrześcijanin ma być bierny, kiedy jest lżony, kiedy być może atakowany i ma z tym nic nie robić? Piotr nie mówi, aby chrześcijanie byli bierni, wręcz przeciwnie. Piotr nie mówi, żeby chrześcijanie byli jak worek do bicia, który można, prawda, bić, a on nic nie będzie robił. Chrześcijanie nie mogą być bierni, tak? Nie mogą być bierni, nie mogą nic nie robić w takiej sytuacji, więc co takiego mają robić? Mają, zgodnie z nauką Pana Jezusa, mają nadstawić drugi policzek. Chrześcijanie nie mają odpowiadać w taki sam sposób. Więc jaka ma być ich reakcja? Mają błogosławić. Nie mogą być bierni, mają błogosławić. Mają błogosławić tych, którzy ich lżą, którzy ich opluwają złą mową. Mają o nich mówić dobrze, mają życzyć im dobrze. Więc Piotr wzywa chrześcijan, aby ich reakcja na zło, na obelgi była inna niż ta, której by się można było spodziewać. Ich reakcją na zło ma być błogosławienie, ma być życzenie dobra i pomyślności tym, którzy ich lżą. Więc to ma być inna reakcja. Dlaczego tak? To jest trzeci punkt. Dlaczego taka reakcja? Dlaczego Piotr wzywa swoich adresatów właśnie do takiej reakcji? Czy tylko dlatego, że wtedy temperatura konfliktu opadnie, ponieważ nie będzie podsycana, więc tamci się, powiedzmy, już wygadają, upuszczą powietrza i wtedy się uspokoi? No niekoniecznie tak jest. Niekoniecznie tak jest, niekoniecznie jest to takie proste. Jest inny powód, dla którego Piotr tak napisał. Tym powodem jest to, że chrześcijanie są powołani do odziedziczenia błogosławieństwa. A biblijna zasada jest taka, że co kto sieje, to i rządź będzie. Jeśli siejesz błogosławieństwo, to rządź będziesz błogosławieństwo. Jeśli siejesz przemoc, to przemoc rządź będziesz. Co kto sieje, to i rządź będzie. A skoro chrześcijanie są powołani do odziedziczenia błogosławieństwa, to muszą błogosławieństwo siać w pewnym sensie. Muszą błogosławić tych, którzy im urągają, którzy wyrządzają im różne przykrości. Żeby to pokazać, Piotr posługuje się cytatem z psalmu 34. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Psalm ten pokazuje, co robić, aby znaleźć przychylność u Boga. Aby znaleźć błogosławieństwo. Jest to powstrzymywanie swojego języka od złego. Nie oddawanie obelgą za obelgę. Jest to czynienie dobra, szukanie pokoju i dążenie do niego. Taki człowiek, który to czyni, może liczyć na przychylność Boga. Natomiast ci, którzy nie postępują w taki sposób, nie mają co liczyć na przychylność Boga. Mogą liczyć tylko na wrogość Boga. Kiedy dążysz do pokoju, kiedy szukasz pokoju, to nie odpowiadasz złem na zło, ponieważ to rodzi kolejne zło. Wtedy przyjmujesz, można powiedzieć, to uderzenie w policzek i nie oddajesz tym samym, ale nastawiasz drugi. W ten sposób pokazujesz, że nie chcesz konfliktu. Nie szukasz eskalacji problemu, ale chcesz pokoju. Szukasz pokoju i dążysz do niego. Zatem, kto tak postępuje, znajduje przychylność Pana, znajduje błogosławieństwo. Dlatego chrześcijanie tak właśnie mają postępować, ponieważ są powołani do odziedziczenia błogosławieństwa. Ale też musimy pamiętać o naszym Panu Jezusie Chrystusie, Jego też lżono. Jego też opluwano. Też o nim mówiono źle. Na przykład, że mocą demona wygania inne demony. Ale nasz Pan nigdy nie oddawał obelgą za obelgę. Nie opluwał tych, którzy pluli na Niego. On znosił to w pokorze. Można powiedzieć, że nadstawiał drugi policzek. Więc Jezus przeszedł tę drogę, doświadczył tego na samym sobie i dał nam przykład do naśladowania. Zatem jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli jesteś narodzony na nowo z Ducha Bożego, to pamiętaj o tym, że twoim powołaniem jest odziedziczyć błogosławieństwo, a żeby je odziedziczyć, to musisz postępować we właściwy sposób, w sposób, który zyskuje przychylność Boga. A postępowanie we właściwy sposób jest bardzo często przeciwnością tego, co jest w świecie normą. Świat jest głodny zemsty. Świat pragnie zemsty. Ludzie latami trzymają nieprzebaczenie i żyją żądzą zemsty, pragnieniem zemsty. Ludzie pragną zemsty w nieporównywanie większym stopniu niż to zło, którego doświadczyli. Na przykład Lamech, który był potomkiem Kaina, syna Adama, powiedział w pierwszej księdze Mojżeszowej, 4 rozdział, 24 werset. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. Więc już jest eskalacja. Często za drobne rzeczy ludzie chcą nie wiadomo jakiej zemsty, ale ty, chrześcijaninie, masz tak nie postępować. Masz nie szukać zemsty, raczej masz błogosławić, przebaczyć i życzyć dobra i pomyślności tym, którzy cię lżyli, którzy mówią o tobie źle z powodu twojej wiary w Jezusa Chrystusa. Takiego postępowania wymaga od nas Chrystus. Tak właśnie postępował nasz Pan. A wiem, że Jego postępowanie było doskonałe, ponieważ On grzechu nie popełnił. Kiedy wisiał na krzyżu, nasz Pan modlił się o tych, którzy Go do tego miejsca doprowadzili. Modlił się, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Więc ten fragment, mam nadzieję, na nowo uświadamia nam, że chrześcijaństwo to nie spacerek przez życie. Często tak się ludziom wydaje, że to taki spacerek przez życie. Bycie chrześcijaninem to raczej pójście pod prąd. To bycie w nienawiści u wszystkich. Czasami, taka mi się skojarzyło z taką sceną z jakiegoś z filmów generalnie. Mamy w Stanach takie szerokie ulice, szerokie chodniki i godzina 8 rano i tłum ludzi w garniturach idzie do pracy. Prawda? W jednym kierunku wszyscy. Jest jakaś osoba, która chce się przecisnąć, ale w drugą stronę. I ile wysiłku ona musi włożyć, żeby się pomiędzy tymi różnymi osobami przeciskać. Tutaj jednego trąci, tutaj zostanie potrącona, tutaj wpadnie na kogoś, on musi tutaj w bok zejść. I tak, ogromny wysiłek, prawda? Trudno jest, ciężko jest iść pod prąd. Nie jest łatwo, ale tak właśnie wygląda chrześcijańskie życie. Ono wymaga zaparcia się siebie i zmierzania ku Chrystusowi do przodu pod prąd. Pod prąd. A jak wygląda twoja droga? Jeśli twoja droga cię nic nie kosztuje, jeśli on nie sprawia ci bólu, jeśli jest łatwa i przyjemna, to chyba nie jesteś na tej samej drodze, co Chrystus. Zejdź z tej szerokiej drogi, która wiedzie na zatracenie i wejdź na tą wąską drogę, która prowadzi do życia wiecznego i która jest drogą Chrystusa. Chrystus przeszedł przez różne cierpienia. A jeżeli ty jako chrześcijanin nie cierpisz na swojej drodze, to chyba nie idziesz drogą Chrystusa. Bo Jezus zapowiedział, że ci, którzy w Niego uwierzą, prześladowania znosić będą. Po drugie, mam nadzieję, że ten fragment uświadamia nam też kolejną rzecz bardzo ważną. Uświadamia nam potrzebę bycia częścią wspólnoty wierzących. Chrześcijanin nie jest powołany do bycia samemu. Chrześcijanin jest powołany do bycia częścią wspólnoty wierzących. Do bycia częścią kościoła lokalnego. Dlaczego? Ponieważ tego chrześcijanin potrzebuje. Ponieważ potrzebuje innych, potrzebuje wsparcia, potrzebuje zachęty, potrzebuje wzmocnienia. Jeżeli jest chrześcijaninem, to może liczyć wcześniej czy później na przeciwności. na nienawiść ze strony innych ludzi, którzy nie są chrześcijanami. I w takich momentach potrzebuje wsparcia, podniesienia, zachęty od innych, którzy też doświadczają tego samego, czy też doświadczyli tego samego lub doświadczą tego samego. Potrzebuje Kościoła, potrzebuje społeczności lokalnej, wspólnoty, która jest jednomyślna, współczująca, miłująca braci, miłosierna i pokorna. Czy jesteś częścią wspólnoty? Czy jesteś częścią kościoła lokalnego, zboru? Nie pytam, czy odwiedzasz zbór, to jest zupełnie inna bajka, ale czy jesteś częścią lokalnej społeczności, wspólnoty wierzących? Ponieważ tylko będąc częścią wspólnoty wierzących, możesz być osobą, o której mówi tutaj Piotr. Jednomyślną, współczującą, miłującą braci i siostry, miłosierną i pokorną. A jeżeli mówisz, ja ich nie potrzebuję, to gdzie tu pokora? Jeżeli mówisz, jestem sam, to jak możesz być jednomyślny? No, trudno być jednomyślnym, znaczy nie być jednomyślnym będąc samemu, prawda? Więc jednomyślność zakłada wspólnotę. Jak możesz kochać braci i siostry, jeżeli nie chcesz mieć z nimi nic wspólnego? Więc nie możesz być osobą, o której mówi Piotr, nie będąc częścią kościoła lokalnego, nie będąc częścią zboru, nie będąc częścią wspólnoty wierzących. Czy jesteś częścią wspólnoty wierzących? Aż tylko wtedy możesz być wykonawcą Słowa Bożego. Jeśli nie jesteś jeszcze członkiem takiej wspólnoty, to upamiętaj się i zrób wszystko, aby to zmienić. Znajdź zdrowy zbór, którego częścią będziesz mógł się stać i gdzie będziesz mógł wspierać innych oraz być wspieranym przez innych braci i siostry. Amen. Pomódlmy się.